dopowiem taki garść refleksji. Pierwsze to, miejcie taki popis serca, czy miejmy, że to jest cytat Józefa Ratzingera. Tyle jest dróg do Pana Boga, ile jest ludzi. I wszystkie schodzą się w jedną drogę, którym jest Jezus Chrystus. A nie trzeba czuć się zobowiązanym do tego, żeby wszystko przeżywać jak inni. Jednakowość nie jest specyfiką religijności. Ale też druga strona tej podszewki to jest wychodzenie z własnych subiektywizacji. Z własnych subiektywizacji. Tak? Bo właśnie można się czasem dopasowywać, albo można oczekiwać, że inni jak ja. Kardynał święty już John Henry Newman pięknie mówił, że życie duchowe, jedna z jego zasad, polega na wychodzeniu z cienia i wyobrażeń ku prawdzie. Miejmy taką bardzo dużą wolność, że właśnie nie musimy się dopasowywać do drogi, ani nie musimy mieć oczekiwań, że inni mają taką samą drogę, powinni mieć jak ja. Po to są też różne szkoły duchowości, różne kategorie, różne nazwy i różne nasze bardzo etapy, ale wszystkie one schodzą się w jedną drogę, której na imię Jezus Chrystus. Z czystą intencją jest tak, że ona jest ciągle wkładana też, ale nie może być też takim, nie wiem, magiczną zasadą zwalniającą nas z odpowiedzialności. Ona przynosi pokój serca, ona przynosi ufność, że Pan widzi nasze pragnienie, nie? Ale też, żeby jakoś nie zaaplikować jej troszkę tak magicznie i nie myśleć o tym, że ona zwalnia z odpowiedzialności. Ignacy znowu powie o tym, że oczywiście motyw jest wstępny. Ale też Ignacy mówi właśnie, w rozeznawaniu duchowym. Jak chcesz zważyć, czy coś jest dobre, zbadaj początek, środek i koniec. Właśnie, początek i czysta intencja. Jeśli zbadasz i jesteś tak wezwany do realizacji czegoś, to spokojnie idź. Potem już rzeczywiście czasem środek ani koniec nie są od nas zależne. Ale jakby ta współodpowiedzialność jest tutaj bardzo ważna i do niej jesteśmy zaproszeni. Powtórę. Miarą uwielbienia nie jest euforyczność. Dzisiaj jest bardzo dużo zamieszania też przez niektóre książki, które zostały opublikowane w związku z uwielbieniem i nigdy nie powinny, mówię to bardzo odpowiedzialnie, dostać imprimatur katolickiego. Nie mierzy się uwielbienia miarą euforyczności. Wiara i religia produkują w nas, rodzą w nas euforyczność, czyli podnoszą ducha pięknie. A nie tylko w stanach, kiedy jest nam super dobrze i śpiewamy, ale też w stanach, kiedy na przykład przeżywamy choroby terminalne. Jezus uwielbia Boga najpiękniej, jak się boi i tworzy. Jezus się boi i tworzy. I trzeba spotkać Jezusa, który się boi i tworzy. Co to znaczy, że piosenka pod tytułem Nie bój się, nie lękaj się, czy nie trwóż się i tak dalej jest nieprawdziwa? No jest ze wszechmiar prawdziwa. To jest słowo Ojca do Jezusa. Jezus się tworzy i się lęka. I to nie jest nic, przed czym należy uciekać, albo co należy właśnie wyobcowywać z kontekstu naszej wiary. Jezus przeszedł tą drogę. Łukasz, jak wiecie, odnotowuje, że krwawy pot z niego wychodzi, wtedy, kiedy się lęka. Na chuście z Arzyntem, to jest najmniej znana z relikwii męki pańskiej, bardziej jest znany całun, bardziej jest znana Custa z Oviedo, czy Manopello i Oviedo i Manopello. Arzynt jest najmniej znany. Ale na Argentem naukowcy odkryli, że człowiek, którego krew jest na tym płótnie, chorował na hematohydrochezję, hematodrozis to się nazywa w języku greckim. 400 osób w tej chwili na świecie tylko choruje na to. Co to jest? To jest to, co Łukasz pisze, że krwawy pot z niego wychodzi. To jest choroba, która jest w szoku histaminowym. A czasem jak ktoś ma alergię, mam takiego kolegę, który jak jest, się wkurzy strasznie, to od razu mu wychodzą bąble alergiczne. To jest szok histaminowy. Jeśli ta chusta jest prawdziwą relikwią, to znaczy, że Jezus nie miał jednostkowego momentu chorobowego, tylko całe życie chorował. I tu przechodzimy do konferencji ostatniej, którą wam powiem. Jezus całe życie chorował na hematodrozis. Prawdopodobnie, nie? I ponieważ był pasjonatem, był mocny, zobaczcie, jaki był stanowczy czasami. Biada wam faryzeusze. Jak rozwalał stoły, bo nie człowieka. Jak rozwalał stoły w świątyni jerozolimskiej. Jezus był krótki i stanowczy. Jego to mnóstwo kosztowało i mogło go kosztować też właśnie walkę, w sensie nawet fizycznym. Bo jeśli chorował na to, no to była ciągła jego przypadłość, nie? Więc nie uwielbia się tylko wtedy, kiedy jest super i fajnie, nie? To jest bardzo mylne i to jest bardzo zdradzieckie. Lękiem, płaczem, obawą, trwogą, zwątpieniem też można uwielbiać Pana. Nigdy nie chcemy oceniać tego i generalizować, bo to jest naprawdę trzeba oczom Bożym pozostawić. Zobaczcie, że Niedziela Palmowa to są wszystkie brawa dla Jezusa. Ale czyż większą ofiarą, większym aktem duchowości są wszystkie brawa dla Jezusa w Niedzielę Palmową, czy Wielki Piątek i Krzyż, przy którym w kulminacyjnym momencie zostaje Maryja i Jan. Nie nakładajmy na siebie zbyt wielkich czap i nie chciejcie się też oceniać sami, kiedy wasze uwielbienie jest lepsze. Zostawcie to Bogu. Zostawcie to Bogu. Praktyka pokazuje, że czasem może być zupełnie odwrotnie. Jest jedno i drugie potrzebne. Jest strapienie, pocieszenie, jak mówi Ignacy w dynamice duchowej. Nie? Jest i strapienie, jest i pocieszenie. Ale warto zobaczyć Jezusa, który przeszedł całą tą drogę. Jest bratem we wszystkim. A nie? Ten, który stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Hebrajczyków mówi, nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom, ale doświadczonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Nie? Więc jakby radością podstawową przeżywania drogi chrześcijańskiej jest wcielenie Boga. Wcielenie Boga. I to nas uwalnia od wielu dzikich pretensji, że sobie siedzi tam na chmurze, jest wyalienowany i co on tam o tym wie, co ja przeżywam, tak? On to przeszedł. I przeszedł ból i trwogę i zwątpienie i wszystkie negatywne stany. Przeszedł to. Jak się popatrzy na całą Toruński, niektórzy mówią, wielu naukowców mówi, że tam jest w sensie też mikroran, ale wszystkich śladów jest 600. Ponad 600, nie? 660. To się ma świadomość chociażby tego, co się tam wtedy działo, ale podstawowa radość to jest podstawowy wyraz właśnie. Idziemy do konferencji miłości Bożej, to jest to, że mamy Boga, który się wcielił i który jest Bogiem razem z nami, jest Emanuelem. I miłość Boga Szalona polega na tym, że zapragnął współdzielić z nami nasz los. I przynajmniej po części to nas uwalnia od jakichś tam dzikich pretensji względem Pana Boga, nie? Mamy Boga, który jest jednym z nas. Jest jednym pośród nas. I to jest radość wcielenia. I wcielenie dlatego jest największym wyrazem, jednym z największych wyrazów, aż po krzyż, miłości Bożej. W 778 numerze dziennika Faustyna pisze tak. I dał mi Bóg poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w oczach Jego nieskończoną wartość. A to jest miłość Boża. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. I z jednym aktem czystej miłości Bożej nic nie może iść w porównanie. O jakimi niepojętymi względami Bóg darzy duszę, która go szczerze miłuje. O szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne. Miłość Boga. No właśnie, choćby z tego pierwszego tytułu, że rozumie moją egzystencję, że w moim napięciu mięśniowym jest, nie? I że przeszedł tą drogę, drogę, która odtąd jest drogą każdego chrześcijanina, że czuł ból, czuł trwogę, jeszcze raz to mówię, a czuł przestraszenie i zwątpienie, które przełamywane były tym słowem Ojca, który mówi do niego, nie twórz się, nie bój się. A on jeszcze w momencie ostatniej próby, powie taki wielki teolog Hans Urs von Balthasar, jest jakby wyrywany z łona Ojca. Jest wielki obraz teologa tego właśnie, że Jezus, kiedy umiera, jest jakby wyrywany z łona Ojca. Jakby człowieczeństwo, choć nigdy tak się nie stało, symbolicznie mówimy, jakby człowieczeństwo go zdominowało. Ból psychiczny, ból fizyczny. I on nie czuje już, jakby był w jedności z Bogiem, Ojcem. I dlatego woła Eloi, Eloi, lema sabachthani. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To jest modlitwa Jezusowa. Ale to jest modlitwa, gdzie z tyłu jest właśnie Bóg, Ojciec, który mówi do niego, nie bój się i nie twórz. Psalm 22, którego Jezus używa, bo to są słowa pierwsze z psalmu 22, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, jest ostatecznie psalmem ufności. Jest psalmem zwycięstwa, jest psalmem... Seweryn, otworzyłeś? To pozwól, że ja wezmę, tak, na chwilkę. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, no właśnie, nie? Który się kończy, no właśnie, ubocy będą jedli do syta, chwalić będą Pana ci, którzy go szukają. Nie chcę, żeby żyją na wieki, nie? No właśnie. Przy mnie opadają, ogarnia mnie zgraja złoczyńców, przebili ręce moje i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, moc moja, spiesz mi na ratunek. Ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. I potem nagle, zobaczcie, Jezus przychodzi z tym słowem, niebu się nie twórz. I co jest w tym psalmie? Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. To jest taka wędrówka, która nie jest alienacją od trwogi, bólu, zwątpienia, ale jest przełamywaniem tego, co ze wszechmiar jest ludzkie. I iluzorycznym jest przed tym uciekać, chociaż oczywiście to jest nie swoje, nie nasze, kosztujące nas, ograniczające. No właśnie. Miłość Boga się też tu manifestuje. Kiedy kiedyś konfrontowałem się gdzieś tam z Wojtyłą, wiecie, że Karol Wojtyła w jednym ze swoich wierszy napisał: miłość mi wszystko wyjaśniła. Tak byłem młodszy, strasznie mnie to irytowało. Ja takie ckliwe, kurtka jakieś patetyczne takie, nie? O, miłość mi wszystko wyjaśniła, jak poeta, nie? Dzisiaj widzę, jak bardzo jest to prawda, nie? Trochę pewno też jakoś moje serce się zmienia, ale i myślenie, nie? Widzę, jak bardzo to jest prawdą. Miłość wszystko wyjaśnia. Zobaczcie, że ona jest właśnie tym podstawowym pokarmem. Jest jakby też kluczem do rozumienia wszystkiego. Trudno bez miłości sobie wyobrazić i odgadnąć i odpowiedzieć, dlaczego powstał wszechświat. Nie. Miłość jest jakby metodą podejścia do całej rzeczywistości. Zobaczcie, kot, który się łasi. Ksiądz Jarek w kwietniu ma teraz kota. Przeczytałem ostatnio, zainteresowawszy się zachowaniami kocymi, kocimi behawioralnymi, że jak kot właśnie zaczyna chodzić i tulić się do nóg, to jest takie powiedzenie: jesteś mój. Zostawia ślady zapachowe też, nie? Jesteś mój. Jak potem przychodzisz, to obserwujesz swoją nogę, czy są tam jego ślady i czy przypadkiem go nie zdradziłeś z innym kotem, nie? Ciekawe. Wszyscy chcą miłości. I chcą tej miłości trochę nawet w formie ekskluzywnej, bo każdy chce się poczuć być jedynym, wyjątkowym. I to, co ktoś z Was powiedział w świadectwie, teraz już nie pamiętam zupełnie kto, to jest najgłębsze doświadczenie, wręcz metafizyczne, mówiąc mądrym językiem, ontologiczne, bytowe. Że my kochamy, ale ciągle widzimy, że nawet mąż, czy żona, czy inni, że ciągle mamy ten deficyt i niedosyt. I tylko pełnia tej miłości jest w Bogu. I naprawdę miłość wszystko wyjaśnia. Miłość jest kluczem do rozumienia rzeczywistości. Nawet do zrozumienia kota, który się łasi do mojej nogi, czy biedronki. Polskiej, czy chińskiej, która siada na mojej dłoni, ale chce być przytulona. I chce być obłaskawiona, nie? Wszystko woła miłość, wszystko. Strukturalnie jesteśmy przez Boga tak stworzeni, że jest w nas ta matryca, która ciągle woła o to, żeby być kochany. To jest też tęsknota za ogrodem Eden. Tęsknota za pierwszą miłością, którą człowiek utracił wskutek grzechu pierworodnego. W Koszalinie jest takie centrum kryzysowe. Czy wiecie, czasem tam chodzę, ostatnio też niestety zanikuję, bo gdzieś ciągle biegnę, gdzieś ciągle jadę. Dwa czy trzy lata temu wszedłem do centrum kryzysowego, to spotkał mnie w jego drzwiach taki Kacper. Kacper miał wtedy 8 lat, ale był bardzo też zaniedbany logopedycznie. Słabo mówił. A natychmiast, jak większość tych dzieci tam, zrozumiałem, że też nie ma miłości ojca, bo przytulił się do mnie bardzo, nie? Jakby przykleił się do nogi. I jak się wchodzi do centrum, to jak się wejdzie, na wprost stoi taka figura serca Pana Jezusa. I Kacper mówi do mnie: proszę Pana, a ten Pan z tym sercem, to co to proszę Pana za Pan? No i postanowiłem wtedy wygłosić katechezę mini do Kacpra, aczkolwiek ona napełniała mnie pewną trudnością, bo jak się mówi na co dzień do studentów, to się nie mówi do dzieci. Ale pogadaliśmy z Kacprem i zobaczyłem, że jakby on, który był wtedy jeszcze nieochrzczony, potem go ochrzciłem. Już nie byłem na jego pierwszej komunii, przez to ponoć się przepłakał, był pierwszej komunii, a ja mam wyżyć do dziś, ale no i wtedy gdzieś jechałem. No właśnie. Ale ochrzciliśmy potem Kacprem, wtedy był jeszcze nieochrzczony. Miałem wrażenie, Chociaż ja jestem typem racjonalnym, więc bardzo ciągle taka maszynka odsubiektywizowywania rzeczywistości we mnie pracuje. No i tak mówię sobie, Boże, dotykasz tego dziecka. Słuchał tego jak zaczarowany. A tak sobie mówię, twoje złudne wyobrażenie. Następnego dnia rano, słuchajcie, Kasper zrobił awanturę pani w centrum kryzysowym, dlatego że był u rodziny jego dziadka. Miał swoje oszczędności w wysokości 4,90 zł. I awanturował się dopóty, dopóki pani nie poszła z nim do sklepu Donum, czyli do tego sklepu z pamiątkami religijnymi koło katedry, i wynegocjował tam z panią sprzedającą, że sprzedała mu krzyżyk za 4,90, bo postanowił, że swojemu dziadkowi musi dać krzyżyk na jego urodziny, które przypadały tego dnia, i opowiedzieć, jak Bóg kocha człowieka. Nie? Mały Kacper, który był nieokrzczony i którego naprawdę Bóg jakoś dotknął, nie? W ten sposób, że on zobaczył, że Bóg kocha człowieka. Tak Bóg dotyka i zaprasza nas do rozumienia właśnie. Nie? Do dorastania ciągle do miary jego miłości. To jest Bóg, który pobudza. Stary Testament powie, już gdzieś to mówiłem, nie? Że jego miłość jest zazdrosna. To jest taki koncept, który będzie wracał u Izajasza w psalmach. Zazdrosna miłość Pana zastępów. A nie? Bóg jest o nas zazdrosny. Przy czym nie należy tego mylić z negatywnymi uczniami. Ale właśnie, ścigający. Jak powiedziała Faustyna, komuś się wczoraj też tam spodobało. To jest to ściganie Boga. I czasem to są nawet dopusty Boże. Ja znam takie historie, słuchajcie, o których klękam i nie wiem, czy tak jest. Nie zaglądam zeszyt Panu Bogu. I przestrzegam was przed tymi, którzy też zaglądają w zeszyt Panu Bogu i wszystkie stany waszego ducha potrafią wam wyjaśnić. Przestrzegam was. Ostrożnie. Bóg jest zawsze większy. Deus mea. Bóg jest zawsze większy. Nie zaglądam rzeczy w zeszyt Panu Bogu, ale widzę czasem, że dopusty Boże są Jego właśnie ścigającą miłością. Mam takiego znajomego, z którym kiedyś przed laty chodziłem na pielgrzymki. Nie wiem, co u niego się teraz dzieje, bo wyjechał, pozmienił numery. Bardzo głęboko religijny człowiek. Trochę taki euforyczny właśnie, nie? Chwalimy Pana dziś. Na takiej zasadzie. Super. I gdzieś tam w tym wszystkim właśnie poszedł tak bardzo, że chyba... Właśnie, Słowo Boże mówi, kto stoi, nie patrzy, aby nie upadł. Stał mocno. Stał mocno. Nie wiem, jak to się potoczyło, ale też jego firma zaczęła bardzo dobrze prosperować. No i kiedy stałem już bardzo mocno, przyszły pierwsze pokusy. Pierwsza to była pokusa pieniędzy, nie? I spaliła mu się ta jego fabryczka. Dobrze, że miał ubezpieczoną. Ale ja, który właśnie przestrzegam was przed tym, sam z bezczelnością, która nie wiem, wtedy skąd przyszło, mówię do niego, słuchaj, to jest znak od Pana Boga, że to mam ona. Naprawdę ci wierci w mózgu już. Potem się pojawił romans z kobietą i wracając od tej kobiety do swojego domu, miał potężny wypadek. Samochód był zniszczony, skasowany, on wyszedł bez szwanku z tego, ale jakoś miałem taką odwagę bezczelności, wtedy mówiąc, słuchaj, to jest druga rzecz, to jest Bóg, który cię ściga i mówi, dość, nie? I czasem w dopustach Bożych i w takich sytuacjach też jest czysta miłość Boga, bo w Bogu nie ma innego motywu działania, jak tylko miłość. Nie ma w Bogu. I nawet wtedy, kiedy umiera ktoś, kogo kochamy i my się szarpiemy i my się oburzamy, to tam nie ma też w tym niczego innego, jak tylko czysta miłość Boga, który zresztą nigdy nie widzi trupa. Trupa widzimy my. Bóg widzi swoje dziecko, które do niego wraca. I zawsze wie, kiedy jest najodpowiedniejszy i najwłaściwszy moment. W Bogu nie ma innego motywu działania, jak Jego czysta miłość, tylko i wyłącznie. Dzisiaj trochę trzeba dokonywać takiej apologii Bożej miłości, bo wielu jest ludzi, którzy nie wierzą, że Bóg jest dobry. Ewelina ma taką koleżankę, która sobie wraz wytatuowała, co ona tam napisała, że Bóg jest miłością, czy Bóg jest dobry?
Bóg jest dobry.
Bóg jest dobry. Właśnie Ewelina wczoraj też to w jakiejś rozmowie naszej powtarzała, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, że dobry jest czystą miłością. Ludzie dzisiaj mają wątpliwości, no bo i tempo świata, które tak nas wygenerowało, i rzeczywiście wszyscy żyjemy, nie? Tak a propos, zobaczcie, Martin Heidegger, taki niemiecki filozof już w latach 60. mówił, że technika pokonuje wszelkie odległości, ale nie tworzy bliskości, nie? Dzisiaj jesteśmy zaabsorbowani bardziej, każdy żyje dzisiaj szybko bardzo, ale czasem tracimy bliskość z tego tytułu. No ale mniejsza o to. Dzisiaj ludzie żyją tak, a nie inaczej, w obliczu trudów, cierpień, mówią, ale czy to naprawdę? Choćby taki prosty fakt tego, że chorujemy na raka. Prognostyki polskie mówią, że za 10 lat będzie chora 1/3 populacji. 1/3. Gdzie jest Bóg? Niektórzy mówią. Jest tego roczyska, dlaczego nic nie robi z tym? Ale zróbmy tutaj taką próbkę małą apologetyczną. Czy tutaj nie ma miłości Boga? W Koszalnie choruje, jak pewno niektórzy z Was wiedzą, przyjaciel mój serdeczny, ksiądz Jarek Krylik. Tak się stało i zresztą to jest też głębokie doświadczenie moje, że z księdzem Rafałem, który był długie lata sekretarzem biskupa i z Jarkiem jakoś się zżyliśmy bardzo, jak ja wróciłem ze studiów w 2009 roku. On jest starszy ode mnie, ale Jarek i ja mieszkaliśmy gościnnie w parafii Ducha Świętego, gdzie ja byłem rezydentem i nie odprawiałem tam, ale byłem też pasterzem akademickim. Rafał do nas często przyjeżdżał, jeździliśmy na pizzę, czasem siedliśmy i wypiliśmy dobre wino, ale oni się pochorowali wszyscy bardzo w jednym czasie, nie? Rafał miał udar, którego konsekwencje są do dziś w postaci tego, że nic nie mówi, prawie nic, poza pojedynczymi słowami. Jedyne, co mu zostało, i to jest wielki znak Boży, to są słowa przeistoczenia i dlatego może odprawiać mszę. A Jarek zachorował na raka, nie? Rak nerki, 46 mikrogłusków w płucach, rak, który zjadł też żebro, rak, który zjadł śledzione. Jest jeszcze ten piąty, o którym zapominam, nie? To dla mnie było takie trudne doświadczenie, bo z paczki trzech kumpli zostałem ja tylko, który funkcjonuje. Oni do dzisiaj toczą swoje walki też o zdrowie. Jarek jest przy tym wzruszający, też bardzo przeszedł swoją drogę duchową. Bierze chemię w tabletkach, ale bardzo silną, już 1700 tabletek i czasem opowiada mi po nieprzespanej nocy właśnie. Czasem rzeczywiście, przepraszam za dosadność, żyga i wszystko inne do 3 w nocy. I potem już nie może usnąć. Pytam się, co robisz? I mnie zawsze wzrusza i mi to 2 razy powiedział, no co? Położę się, jak nie mogę usnąć, wstaję, biorę różaniec, się modlę. Potem wstaję, idę do okna, patrzę na swoją parafię, błogosławię moich parafian. Pomyślę sobie, że gdzieś ty jesteś tam z daleka, jest seminarium, błogosławię seminarium. Jest bardzo wzruszające, nie? Jest właśnie cena kogoś, kto żyga i nie śpi całą noc i wstaje i ma jeszcze siłę na to, żeby o 5 rano wstać i błogosławić rzeczywistość. Ale mówię o miłości Bożej jakoś, nie? Bo Jarek któregoś razu zapytał profesora Szczylika. Profesor Szczylik jest czołówką polskiej onkologii, jeśli nie pierwszą polskim onkologiem. Dlaczego tylu ludzi choruje na raka? I profesor mówi mu natychmiast. Proszę księdza, stres, zatrute żarcie, które jemy, nie? I wszystkie te fale w pośrodku, których się poruszamy. To nie Bóg generuje choroby, to świat. Nie? I czasem grzech. Nie zawsze, nie? To, że tylu ludzi ma stres, nie zawsze to jest związane z grzechem. Mamy stresy, czy mamy depresje endogenne. Przy okazji nie zabijajcie ludzi i plecajcie głupot. To wam mówię, bo to niestety plotą też czasem niektórzy ludzie na konferencjach o tym, że ktoś ma depresję, to nie zaufał Panu Jezusowi, nie? Sorry. Kiedyś mi pani w konfesjonale powiedziała o księdzu niestety, który przychodzi, nie wiem, kto to był mniejszą to i mówiła, bo Pan słabo ufa Panu Jezusowi. Facet jest po 7 próbach samobójczych, nie? I ksiądz wyszedł z domu i mówi, słyszałaś co powiedział, bo ja nie ufam Panu Jezusowi. I idzie i bierze sznurek, nie? Więc nie upraszczajmy rzeczywistości. Tak na marginesie to mówię, bo tym możemy zakatować ludzi. Są depresje endogenne też, takie, które są uwarunkowane genetyką, biologią i naprawdę nic nie mają nic wspólnego z tym, że ktoś ma dzisiaj depresję, bo żył w grzechu albo bo nie ufa Panu Jezusowi. Więc uważajmy też bardzo. Nie spirytualizujmy. Mówię świadomie tutaj, bo większość z Was to są ludzie duchowi, którzy na pewno dużo słuchają. Przepraszam, że ja jestem taki kontestujący, ale fide se tracio, wiara i rozum, zawsze, dwa skrzydła. Więc zobaczcie, to nie jest tak. Nie, Bóg nie zsyła na nikogo depresji, nie? Nie jest tak, że za wszystkim jest grzech, ale czasem jest. Zobaczcie, że za zatrutym jedzeniem, którym nas karmią, jest jakaś forma grzechu kapitalistów, którzy produkują żarcie, żeby długo leżało i napompujemy. I za tym jest grzech. I za niektórymi formami strachu jest grzech. Za niektórymi nie, bo niektórzy z nas wręcz opowiadali, że się stresują, ale nie z powodu grzechu, tylko z powodu lęków, które z różnych powodów noszą sobie. Może tam być grzech, ale nie musi, nie? No więc właśnie, nie Bóg. Bóg nigdy nie jest źródłem jakiegokolwiek cierpienia. Choć czasem je dopuszczają. Jakby tego nie znamy, ale myślę, że w miłości swojej odpowie nam, dlaczego dopuścił. dlaczego dopuścił. Jasne, że są też sektory cierpienia, choćby cierpienie dzieci, wobec których trudno jakoś tam znajdować proste odpowiedzi. Nawet nie chodzi o to, żeby je w ogóle znajdować, ale żeby znaleźć Boga, który jest bratem w tych wszystkich stanach. Przeszedł to wszystko. I jakby miłość Boga, ostateczny okrzyk miłości Boga, to jest niebo, gdzie nie będzie ani łez, ani cierpienia. I jakby przyjmijmy też to, zobaczcie, że jakby nie było nieba, to dopiero bylibyśmy w totalnej ciemności. Nie? Jakiekolwiek cierpienie, jakiekolwiek zmaganie wjedzie wprost w ramiona Ojca. Przecież dzisiaj się porobiło w drugą stronę. Ksiądz Jarek Kwiecień zawsze z tym wkurza się, irytuje słusznie. Dzisiaj się porobiło, że wszyscy wracają do domu Ojca. Jak Jan Paweł II, on, wszyscy wracają do domu Ojca. Kościół jeszcze nauczy, że jest czyściec powoli, nie? Jakby nie orzekamy o nikim, czy jest w piekle, czy w niebie. Jedyne orzeczenie ważne to jest kanonizacja. Nawet nie beatyfikacja, bo pontyfikacja jest nieomylna. Jedynie u świętych możemy powiedzieć, że są na pewno wiemy. A reszta wracamy w ramiona Ojca. Ale odnalezieni w tych ramionach czasem, czy przed odnalezieniem w tych ramionach, musimy przyjść też czyściec i to jest pewno normalna droga. Żeby dotknąć w pełni i przykleić się do tego, który jest świętością największą, jest najczystszym pośród czystości, to trzeba przejść oczyszczenie własne, więc po drodze bywa jeszcze czyściec, nie? Na przykład. Ale ten powrót i niebo ostatecznie to jest wielkie uzasadnienie, wielka obrona miłości Boga. Nie ma w Bogu innych motywów działania, innych motywów Jego poruszenia, jak tylko miłość. Jego serce, czyste serce, bije rytmem miłości. Warto przynajmniej od czasu do czasu postarać się, żeby jako moment wypowiedzenia własnej miłości pielęgnować moment Komunii Świętej. Żeby powiedzieć prostym aktem kocham Cię. Słowo komunia nie znaczy tylko wspólnota czy łączność. Greckie koinonia znaczy mieć udział wy. Współuczestnictwo. Kiedy w liście Jana jest pierwszym powiedziane, że wierzyć to mieć współuczestnictwo z Ojcem i Synem, tam jest właśnie koinonia. Nie? Czyli właśnie partycypować wy. Zobaczcie, nie? To jest miłość Boga, że On wchodzi też w nasze ciało fizycznie. Myśleliście kiedyś o tym, że Komunia Święta wchodzi też, jest budulcem, materiałem, z którego tworzone są nasze tkanki. W Maryi pięknie widać tę eucharystyczność jeszcze bardziej radykalnie. Ja kiedyś przeczytałem i dzisiaj często też o tym mówię, nie? A w 2010 Amerykanie odkryli taki projekt badawczy w Science opublikowany, że każda kobieta, która urodziła dziecko, nosi swoje jego komórki, każdego dziecka do końca życia. W mózgu, w nerkach, w żołądku.
Nawet
idzie się.
W ciąży, nawet nie tylko.
No pewno tak, na pewno tak, nie? A to prawda. Więc zobaczcie, że Maryja jest na wieki jakby złączona z Jezusem. Z Jego ciałem dosłownie, nie? Z Jego ciałem dosłownie. Ale my też mamy w sobie ciało Jezusa. Ciało i krew oczywiście w języku semickim znaczą cały człowiek, nie? Kilka razy jest ta zbitka też w Biblii. Ciało i krew oznaczają całego człowieka. I co to jest Komunia Święta? To jest mieć udział wy. Tak naprawdę, jeśli fizycznie jest jakiś adekwatny obraz do komunii, to chyba jest nią czysta miłość też fizyczna mężczyzny i kobiety. To jest totalne przyklejenie się. Bóg się przykleja do nas. Warto zadbać o to, czy warto pielęgnować od czasu do czasu, żeby ten moment eucharystyczny naprawdę był momentem miłości. Tak a propos Faustyna, kiedyś tam się mówi, niech Twoje święte ciało krąży, Panie, w moim schorzałym ciele. Niech Twoja święta i czysta krew krąży w mojej krwi schorzałej. Nie?
Schorzałej.
No właśnie, Eucharystia jest farmakon. Miłość Boga. Trzeba je szukać. I to, co Wam powiedziałem wcześniej, że zobaczenie Jezusa, który przeszedł całą naszą drogę, jest mocnym utuleniem tejże miłości. Nie? Że mam Boga, z którym mogę porozmawiać i wiem, że On wie, co to znaczy się lękać. Że wiem, że On wie, co to znaczy wątpić. Że wiem, że On wie, co to znaczy się tworzyć. A nawet wie, co to znaczy przeżywać pokusę. Bo przeżywał pokusy. Nie? Wszystkie, nie wszystkie, tego nie wiemy, ale przeżywał pokusy. I w Jego pokusach na pewno było zmaganie wielkie zawarte. Jezus jako człowiek przeżywał te pokusy. Ewangelia za chwilę na początek Wielkiego Postu o tym nam przypomni. Jest bratem także w pośrodku moich pokus. I to jest właśnie, jeszcze raz kończąc, motyw wcielenia Boga. Motyw radykalnej miłości Boga, który współuczestniczy w naszym losie totalnie, całkowicie. Numer 990 dzienniczka. Miłość, miłość, jeszcze raz miłość Boga. Ponadto nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest miłować Boga. 990. Prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej. Prawdziwa mądrość jest miłować Boga. Wszystko, co jest wielkie i piękne, w Bogu jest. Poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. O mędrcy świata i umysły wielkie, poznajcie, że prawdziwa miłość jest w miłowaniu Boga. O, jak bardzo się dziwię, że ludzie niektórzy sami siebie oszukują, którzy mówią, nie ma wieczności. Miłości Bożej i jej doświadczania głębokiego sobie życzę. Amen.